Tak, właśnie, w czasie tak jemy i odpijmy, co tych dwóch do człowieka.
Tak,
ale
tak
bardzo
to się uważa, mniej więcej tak jak moje mieszkanie.
Tak.
U nas są trzy pokoje, jest nas troje, jest pies. I mąż jest architektem. I musi być gdzieś miejsce dla pracy. I musi być gdzieś miejsce dla córki. I musi być gdzieś miejsce dla psa. I musi być gdzieś miejsce do gotowania obiadu. Ja też jest taki mniej więcej. Jak tutaj kupi przed pokojem na książki, a to jest jakieś niekończące się właśnie umieją całe kombinacje antresolek. Na tym antresolek są rulony, tubusy, grafik, karteczka, leży na antresolach.
No właśnie, ja wiem, jak mam kupić następną kasetę magnetofonową, to na
antresolę.
To naprzód zastanawiam się, jak to umieścić, tak jakbym w nowym łóżku rozprostować, ani głowa nie zaczepią, ale tu jest rzeczywiście straszny problem. No my mamy nas jeszcze cztery pokoje, a cztery osoby. Dwie babcie, jedna w jednym pokoju, druga w drugim pokoju, nawet z żoną mamy ten pokój. Czyli stołu jadalnego nie ma, w kuchni jest stół dyżurny, stolik dyżurny, kolejne frakcje podchodzą do jedzenia, prawda? A przy babcie, babcie zjadły.
No czyli, a ja jestem cały czas na nogach i przy tej kuchni, co? Jak nie to odgrzewam. Podgrzewam.
Ale a propos właśnie, bo jedzie ta herbata.
Przygotowanie jest rzecz, jak się jest. Kiedyś ja naprawdę lubiłam gotować, bo już w ogóle lubię gotować. Natomiast może
ja nie miałam wpadł na tej kuchni, tak ja już codziennie gotowanie nogi, że. A ja sobie trochę upraszczam. Ja robię tak, żeby chociaż na pół tygodnia coś starczyło.
Ja mam kłopot, wie pani, bo mój mąż jest po operacji za dużo łądka. Się mu wypolował brzuch żołądka, więc ja. Muszę gotować
sobie. A mój mąż jest po...
O, licytacja. Który może lepszy.
Ja mam wyciągnąć wszystko, co tylko wolno wycięć.
I on jest na tak ścisłej diecie, ale stale to samo.
Ale też żołądkiem?
Nie, on z wątrobą zaczął.
No to mniej więcej chyba ta sama dieta.
Straszna rzecz, straszna.
No ja kocham jest stale to samo, czy to pan właśnie zrozumieć nie potrafi.
Parówka za parówką.
Mogę zaświadczyć, że czterokrotnie jadłem tolder, czterokrotnie jadł pan Wyksiński, paróweczkę prosto z wody.
Chyba, że czasem jest jakaś kasza gryczana, względnie jakieś kluski zrobię domowe, pewnie pierogi czasem zrobię, leniwe pierogi, ale też płaczę, że to ser, to może mu dam coś.
No, jedzenie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, bo jakoś to...
Nie może być założenia, że jedzenie jest kłopotliwe czynnością fizjologiczną.
Może pani jeszcze herbatę?
No, na
pewno. A może pani takiego panu...
Ja dziękuję bardzo, jeżeli państwo pozwolą, żebym mogę zapaść
kawałka. Tak, prosa, oczywiście, tam jest gdzieś, wszystko.
Gdzieś miała torebkę chyba. Nie, czy
torebka jest tu.
Nie wisi za kamer. O. Ja już wziąłem papierosa, jeżeli już nie...
Gonię z herbatą.
Tak, ja nie jestem tego zdania.
Nie, bo może
że jedzenie jest przyjemną funkcją fizjologiczną, z pewnością, ale z typu wyższych w kategoriach, które jest stawiam. A bardzo lubię dobrze jeść.
Czy pana
wie pana? Ja nie pana.
Ja już nie, od 8 lat szczęśliwie się uwolniłem.
Ja sobie postanowiłam, że po świętach przestanę pić.
Tak, ale czy to jest postanawia, ale jakoś...
Postanowień typu Marka Twena, który mówi, nic prostszego niż przestać palić.
Nie, 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 ja to nie postanawiam, więc jestem autentycznym nałogowcem. Tu jest.
Jest, tak?
Ja jestem autentycznym nałogowcem.
Wie pani, z własnego doświadczenia wprawdzie trudno mówić ludziom o sobie i stawiać się za wzór, bo to nie przecież... Ale wydaje mi się, że można do pewnej decyzji takiej dojrzeć i potem ona przychodzi z dużą łatwością i bardzo łatwo jest dotrzymywana. Ja wielokrotnie próbowałem przestać palić w sytuacjach, w których jakoś nie znajdowałem jeszcze głębszej tego motywacji. Ale w chwili, kiedy się znalazła motywacja, to właściwie tylko pretekst wystarczył do tego, żeby przestać. Tak samo z alkoholem. Przestałem w ogóle pić alkohol. Najmniejszej kropli nawet nie piję alkoholu. I też wielokrotnie próbowałem, robiłem to po kilka miesięcy, żałowałem, bo to w międzyczasie miałem ochotę i była okazja. Ale potem jak dojrzałem z różnych przyczyn do decyzji, decyzja zapadła. Niech mi pani wierzy, że nawet 3 dni potem nie odczułem najmniejsze potrzeby mi już długi czas.
Ja nie mam żadnych, no mogę...
Ale chodzi o decyzję, że w ogóle jakakolwiek decyzja, tak, jeżeli dojrzeje...
Alkohol nie wziął absolutnie pewnie, sam fakt nie picia alkoholu nie sprawiał mi żadnego kłopotu. Znaczy nie wymagałoby to mi żadnej decyzji, po prostu... Natomiast palę, nie, ja palę dużo papierosów, palę od wielu lat już. Niewątpliwie jest to ogólnie stresujące sytuacje, nie sprzyjają temu, żeby przestać palić.
Ja przyzwyczaiłem się znowu pić neskę, której nie lubię. W zasadzie ja kawy nigdy nie lubiłem. Ktoś mnie tak nauczył. I do dnia dzisiejszego nie polubiłem kawy, bo lubię piwo. Tylko, że piwo działa na mnie wyjątkowo źle. Natomiast kawa, wyobrażam sobie, że działa dobrze. Jak piję 10 ton dziennie i myślę sobie, że właściwie mam już te swoje 55 lat skończone, właściwie 56, no to niedługo mnie szlak gotów trafi.
Ale ile pan pije tych kaw?
Ja nie liczę, ja po prostu robię jedną za drugą. Tylko widzę, jak szumiki znikają, prawda? I to sobie najdroższy, powiedzmy, budżetowo, bo...
To znaczy pozycja najdroższa, pozycja w budżecie.
W budżecie, jeżeli idzie o gastronomię w naszym domu, to jest kawa. I to jest chyba rzecz absolutnie niepotrzebna mi ani w sensie stymulacji, bo jestem przekonany, że mogę wypić o godzinie 12 w nocy 6 kaw po kolei, położyć się i spać idealnie, bez żadnego znaczenia. Organizm się nauczył tolerować po prostu i nie tego. Natomiast jeśli nie piję kawy, nie zrobię sobie kawy jeszcze, na dodatek bardziej niebezpieczny jest cukier, 3 łyżeczki cukru, danie 7 na wadze, a te 3 łyżeczki, a jak wypiję 10, to już 30 łyżeczek już na ciągu dnia, czyli
nie jest... Zabawne, do jakiego stopnia pan prowadzi rygorystyczny tryb jedzenia i odżywiania się przy zupełnie druzgocącym, rujnującym rozgardiaszu, który panuje w tejże samej domenie. To znaczy, je pan te paróweczki stale na to, prawda,
że... Ja już nie powiem, co ja sądzę, tak? O parówkach.
Parówki? Ja wyobrażam sobie, co pani sądzi, bo ja też je próbowałem. A z drugiej strony rujnuje sobie pan zdrowie, ilość kawy, cukru.
Niech się pan spyta, jak drogo kosztuje w Paryżu pożywienie astronautów. Ja myślę, że go ważne sprowadzać, bo jeżeli będzie można słupki wyduszać już z folii, 2 pastylki...
Ale wie pan, że to jest ohydne, bo ja to kiedyś ja byłam po operacji. Jakieś tam właśnie to jest tak zwane to jedzenie bezresztkowe, jest to coś, to nawet parówki są delikatesem w porównaniu z jedzeniem tych kosmonautów.
No to... Pani sobie wyobrazi, że mistrz jest wielkim zwolennikiem jedzenia pastylek, przetworów,
tak,
puszek.
Ale parówki są naprawdę dla wyrafinowanych smaków w porównaniu z
bezresztkowymi odżywieniami. Ale czy te ineski pan nie używa jako jednego z środków lekko pobudzających wyobraźnię, chęć twórczą?
Nic się nie pobudza, właśnie to nic polega, tylko że ja to muszę się napić. Pierwsza rzecz, jak podkładano do stalu, kto już po wypiciu jednej neski do śniadania, sobie robię sobie śniadanie, jedna neska. Zaraz robię następną, przynoszę tu, stawiam, włączam urządzenie do grania i zaczynam malować. Za chwilę już neski nie ma. Zaraz, czy ja zostawiłem w kuchni? Nie, to jest szklanka, to jest to. Więc idę następną. I to jest taki mechanizm. Pożeranie plus hałasowanie plus robota. Inaczej nie potrafię pracować.
Czyli to jest raczej
przyzwyczajenie mechaniczne. Nie, to już jeden taki koktajl. To musi być jakiś taki stymulujący.
Ja tam...
To musi być, bo taka ilość neski jednak po prostu jest toksyczna, no nie oszukujmy się, bo to jest po prostu toksyczne.
No to jest tak jak papierosy.
No jest to po prostu toksyczne.
I przekonuję się, że jeżeli ja nie maluję, jeżeli na przykład przychodzi jakiś taki okres, że ja muszę wykonać cały szereg innych obrót, naciąć płyty piśniowe na kawałki, prawda, zagruntować, albo biegać za jakąś sprawą itd. Mija czasem 2 tygodnie, nie sięgam po pędzle. Ja w ciągu tych 2 tygodni wypiłem 2 neski, albo 3 neski, albo dlatego na śniadanie neskę, że nie umiem zrobić herbaty lub nie było niczego innego, ale mógłbym napić także inne śniadanie, tylko żeby jakiś inny płyn, aby tam kompot był, albo Coca-Cola, mógłby się napić coś takiego. Czyli żadnej potrzeby organizm nie odczuwa. Natomiast gdy przychodzi ten taki syndrom, cały obraz, muzyka i tak dalej, to już musi proszę
zrobić. No nie, to jest wszystko razem, to w sumie robi taki... No bo to po prostu jest toksyczne, tak samo jak duże nasilenie muzyki, nie pan w słuchawkach słucha.
I tak, i siano po 10 tak, wieczorem w słuchawkach, bo... Ale tak w ciągu dnia to
nie słucha. Tak strasznie głośno słucha,
tak,
że mury się trzęsą.
Mózg się gotuje.
Także ja jestem nie wiem, jak się sąsiedzi.
Jestem największą tego bloku, prawda? To znaczy, ta
nie,
kanalia
tak,
z trzeciego piętra, jeszcze żeby, a jeszcze póki słucha Pink Floyd, tylko w porządku mówię, jak Malera puścić
tak z głośno jednym. Nie, bo lokatorzy by stukali.
Nie interweniują czasem przy sopran z fortepianem, najbardziej drażni. To już jest koktajl nie do wytrzymania, jeżeli właśnie jest coś takiego. Natomiast przy popmuzyk to muzyka może być głośniej jakoś nic.
Nie na częstotliwość drgań po prostu.
Raczej ja reaguję tak, że muszę korki do uszu włakować.
Ponieważ mam takie nekrofilskie, powiedzmy, zestaw płyt, głównie właśnie rapieru i głównie właśnie muzyka tego typu. No więc tu normalnie jest tak, program Polskiego Radia w okresie pogrzebu któregoś z dostojników. To jest jedyny moment, w którym ja nie włączam w ogóle swojego urządzenia, wystarczy włączyć radio, ja mam cały dzień własną płytotekę, prawda?
A pan ma skatalogowane te taśmy wszystkie?
Tak, dostajemy, to jest z muzyką pop, ty ma duży zbiór muzyki pop i on mi przegrywa na taśmy, po prostu ja to numeruję i w takim... Skoro widzę, mi pisze, bo inaczej w ogóle nic znaleźli, ale z tym też nic nie znaleźli, ja zapomniałem, to jest co.
Ale to nie są taśmy, to są compact disc.
Tak? A jak to wygląda?
To jest taka...
Ja tego nie widziałam.
No i zwyklejsza taka płyta.
Jak to wygląda?
Mogę pokazać, jak to jest takie pudełeczko. To się po prostu wyciągasz stąd, o. I tu jest zapis muzyki.
I na czym to pan odtwarza?
To jest odtwarzacz tutaj. Zaraz na niej puszczę.
Nie widziałem tego.
Do tego się wsadza. Znaczy rozmaite są odtwarzacze, to jest jeden z systemów.
Tak, funkcjonuje.
To się zasuwa normalnie na tym deski. Muszę puścić trochę, żeby się ten wzmacniać nagrzał. No i tu już zaczyna wirować, gdzie pan idzie z dużą szybkością stosunkowo. Pani wyłączy, pokażę. Ten urządzenie do odczytu.
Aha, jest na dwie strony. To jest to.
To jest to. I ono od środka zaczyna czytać w środku krawędzi. Przy czym zmieniając szybkość płyty cały czas. Każdy rowek już z inną szybkością, bo obwód jest coraz większy.
Tak, rozumiem.
A szybkość względem tych pitów jest stała, które tu są zapisane. Z tym, że to strasznie gęsto. To jest na szerokości ludzkiego włosa, jest mniej więcej 40 ścieżek. Także to godzina mniej więcej.
I taka płyta to jest godzina, tak?
Godzina, nawet dłużej, ja mam takie co idą 74 minuty nawet. A czasem idzie krócej, zależy co nagrają i jak dużo wcisną tam, bo czasem robią takie numery, że jest tylko 30 coś minut, bo to jest też kwestia wyciągania pieniędzy z kieszeni. Mhm. Cena jest zawsze taka sama. Zwyczaj podane są czasy i później można, to są akurat wycinki. Z tym, że, przepraszam, bo to jest ile, tak jak mówię, z listem łatwiej obsłużyć, to się można programować, powiedzmy. Jeżeli zasunę...
A ja chcę wybrać jakiś tego...
No jest na przykład który kawałek wybrać?
No właśnie, no weźmy...
Trzeci. No więc ja wbieram select, naciskam select, zaczyna migać i kanceluje, select, kanceluje. I tu mam cały select, store, select, cancel, teraz puszcza. I on teraz będzie szukał, jedzie do tego trzeciego programu, teraz już się tam zapala i przewija tutaj na displeju. Pierwszy przewinął, teraz przewija drugi. Drugi przewinął, jest na trzeci. Zaznaczyć na przykład repeat, żeby on weźmie stale mogę zatrzymać w dowolnym miejscu, jak ktoś zatelefonuje, później ruszyć od tego miejsca.
To jest mądre.
Jedyna rzecz, którą żeśmy stwierdzili już mistrzem, że jest niemądra, akurat w tym urządzeniu, to jest ta łapa.
To znaczy to już wyszło biegnie, bo to Philips.
Trudno włożenie głosu, ale ty chcesz, że się właśnie już płasko.
A ty jeszcze starszy, bo się wsadzało i pionowo wielokrotnie, tak by trzeba było tyle palcami łapać. A to wcale nie jest tak potrzebne, że pozory mówili na początku. Znaczy rysy mogą być, ale muszą być poprzeczne. Jeżeli są podłużne, to automatycznie jeżeli są podłużne, rysy mogą zmienić razem.
Więc mistrz stara się, zdaje się, osiągnąć ilości kompakt odpowiednich swojej kolekcji zwykłych płyt.
Nie, no ja się na razie
To znaczy pasja,
nie pasja, tylko po prostu jest pewien ten sam, że to jest. To chyba fajny, ale to jest taka.
Jesteśmy nagrywani, tak? Więc mówię, że szkoda. Szkoda, że tej pani nie udało nam się nagrać.
Nie, to ja bym i tak panu nagrania nie dał, bo...
Dlatego, bo...
Osoby trzecie...
Wiesz, czy mnie w tym interesowało.
Czy nie wiedzą, że są nagrywane, to bym...
Tak.
No, przecież pan sam mi mówił, że nagrywa. Pan nagrywał nie, ludzi pan... niejako do jakiegoś procesu, który kiedyś w przyszłości mógł być panu wytoczony.
Nie.
Tak mówiłem.
Nie, a rzeczywiście ja dodaję. Przyznaję, że ja
pan
dodaję.
Skręcił.
Ja podaję, dodaję, ale sam pan...
Nagrywam bardzo często, jeżeli... O, to jeszcze wyłączę, bo jeszcze... płyty. Nagrywam bardzo często, jeżeli robię wywiad, jeżeli ktoś przychodzi do mnie przeprowadzić wywiad. No, ja nie robię tego z ukrytego mikrofonu, w tym sensie, że tylko mówię, zazwyczaj osoba stawia magnetofon swój.
Tak.
To ja mówię, to ja może dla swojej kontroli włączę także.
Aha, czyli ja nie panu przeczę.
No tak, jak panu zresztą powiedziałem, że na początku chciałem włączyć magnetofon, bo to ja chyba pierwszy zaproponowałem włączenie w czasie spisywania umowy. A ponieważ bałem się...
Nie pamiętam, ja odniosłem wręcz odwrotnie wrażenie. O, wrażenie, powtarzam, wrażenie.
Pan nawet nie wiedział, że on tu istnieje.
Właśnie, więc... wrażenie, powtarzam, odniosłem, nie pamiętam jak to dokładnie było, wrażenie odniosłem, że odkryłem dopiero potem w rozmowie z panem, że pan, na początku mnie nagrywał pod moją niewiadomość.
Nie.
A potem dopiero zapytał mnie pan to, że ja w ogóle odkryłem istnienie tego
mikrofonu. Nie, to ja panu, on jest zbyt po prostu, zbyt, nie będę chciał przede wszystkim, to on to ukrył.
Tak,
już pierwszy,
dziękuję
że
bardzo.
Naprawdę mogłoby wielką...
Ale mówię o tym, o tej pani, dlatego, że jest to ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, że był to jakiś taki, wie pan, nagłe wdarcie się w tą naszą rozmówkę, powiedzmy sobie, dwóch inteligentów doskonale otoczonych wysokim murem pewnego standardu życiowego i pewnego dobrobytu i pewnego komfortu intelektualnego i materialnego i uczuciowego na pewno, który posiadamy. Wdarcie się kawałeczka autentycznego życia, które nas sprowadziło do rzeczywistości. Ona oczywiście nie powiedziała nic rewelacyjnego, ale to, co powiedziała, wydawało mi się być taką kontrą, której ja nie potrafiłem panu często zadać. Zresztą nie jest moim zadaniem zadawanie panu żadnych kontr, tylko wypytywanie pana jak najwięcej. Ale gdybym umiejętnie zadał może taką kontrę, to może bym jeszcze coś ciekawszego wyciągnął od pana, a ona tą zadała kontrę po prostu sobie mówiąc, że rzeczywiście taka postawa niezwykle człowieka, który się dekuje, jest tylko możliwa wtedy, jeżeli jest tego okoliczności, które to pozwalają.
No ale ja o tym mówiłem, choćby nawet w ostatnim wywiadzie, który mówiłem, bo zadała mi ta pani takie pytanie i chyba w tym jakimś radarze i tam nie chyba zanotowała z wszystkimi niezręcznościami gramatycznymi, bo to był wywiad, który mi się w ogóle nie chciało poprawiać już, bo mam dość tych wszystkich swoich wywiadów wyżej uszu. I tam mówiłem coś, że w zasadzie ja mam tą sytuację obojętności, jest mi ułatwiona tym, że ja po prostu nie pracuję w żadnej instytucji, nie biorę udziału w nieustannej indoktrynacji, która jest, prawda, na naradach wytwórczych, tych wszystkich nasiadówach i tak dalej. Po prostu łatwo mi jest w ten sposób zachować jakby dystans do tego wszystkiego.
Tak.
Nie mam także powodów materialnych, chociaż muszę powiedzieć panu, że przyczyny materialne nie uczyniłyby ze mnie rewolucjonisty.
Nie, to jest...
Że, bo wie pan, jakby głęboko zakodowaną, przez to chyba przez długie lata w życiu zarabiałem źle, a zacząłem jako człowiek właściwie mający perspektywy dobrego zarabiania na ówczesne temu. Ja bardzo szybko uzyskałem stosunkowo dobre zarobki jako budowniczy. Mhm. Po czym rzuciłem,
I zarabiałem jakieś zupełnie nędzne grosze, przy której mamy emerytura była niesłychaną, prawda?
Tak, tylko że przepraszam, że pozwolę sobie panu przerwać. Jeżeli już w tej chwili chwilę będziemy dyskutować, a nie tylko ja pana będę wypytywał, ale jeżeli już możemy chwilę dyskutować, to odpowiem panu, że tak. Primo, jak twierdzę, wszystko jest we wszystkim, tylko w innym momencie, w innych proporcjach i w innych stosunkach. Na pewno potrzeba, żądza, chęć pieniędzy decyduje o naszym postępowaniu, ale nie zawsze w ten sam sposób, w tym samym wieku. Pan podaje siebie w sprawach pieniężnych i względną pańską obojętność, mimo ciężkiej sytuacji finansowej, w innym czasie i w innym wieku. Pan miał był wtedy młodym człowiekiem, primo, pan sekundę był w czasach, gdzie w ogóle wszyscy byli biedni i było to niejako no, nie, przyjęte.
Pomyłka.
Ja jestem o tym głęboko przekonany. Po drugie, ta pani ma w tej chwili do rodziny, jest już kobietą mocno dorosłą i dla niej sytuacja finansowa jest zupełnie inną motywacją niż u młodej dziewczyny w innych stalinowskich czy innych czasach, gdzie na ogół było się biednym i się to akceptowało i tego się w ogóle wszystko temu nie protestowało. Natomiast postawienie teraz zmienienia zupełnie ról pana w tej chwili zubożałego, pana w tej chwili nie mogącego malować, pana w tej chwili bojącego się, że o 6 rano zadzwoni dzwonek i po pana przyjdą, byłoby być może wymagało z pańskiej strony jakiejś reakcji, której panu wydawałoby się, że pańskie zobojętnienie raczej go od tej reakcji uchroni, a jednak ta reakcja by może nadeszła.
Zaraz, chwileczkę, no podzielmy te rzeczy razem. Ja wcale tej pani nie bronię posiadania reakcji takich, jak ona uważa. Ja nigdy nie mówiłem o jej reakcjach, tylko widziałem, że ja jestem obojętny politycznie i że troszeczkę, prawda, w tej chwili, bo tak od tego wynikła chyba rozmowa, że te stosunki, które obecnie się dzieją w Warszawie, są trochę obłąkane i XIX-wieczne. Nie miałem na myśli oczywiście ludzi, którzy autentycznie być może są prześladowani. Miałem na myśli ogromną ilość tych ciotek rewolucji, rzeczywiście działających, wie pan, na 24 fajerki, nieprześladowanych w sposób jakby specjalnie, w rodzaju, nie chcę wymieniać imion i nazwisk, wie pan, bo mówił pan, mam znajomych aktorów, ale to właściwie ludzie także z środowisk aktorskich właśnie, którzy nie rozumiałem, co im się nagle czy to są jakieś klimakteryjne objawy, czy jest to rzeczywiście, wie pan, tak silne odczucie własnej roli dziejowej i możliwości wpływania nadziei. Natomiast jeżeli idzie o mój stosunek, moje nieposiadanie pieniędzy, to proszę pana, w sytuacji, ja byłem, znaczy nie tylko ja, ale nasza rodzina, już w momencie nawet gdy Tomek przyszedł na świat, uchodziła w Sanoku, w środowisku stokroć bardziej, powiedzmy, dokładnie obserwującym wszystkich niż Warszawa, za skrajnie zubożało chyba, wśród znajomych oczywiście, bo władze miejskie sądziły, że my mamy gdzieś jakiś majątek, który gdzieś, wie pan, po nie wiadomo, moim ojcu, który był człowiekiem niejasnym, na tamte stosunki, że ja coś mam, bo ja nie pracuję. Ja nie pracowałem dlatego, że ja nie mogłem pracować w pełnym wymiarze godzin, bo nie mógłbym malować. Dla mnie było najważniejszą rzeczą malowanie. I możliwość zostawienia sobie takiego marginesu czasu, żebym na życie zarobił tyle, żeby nie zdechnąć z głodu, a resztę czasu poświęcił na malowanie, czyli szukałem pół etatu. Znalazłem takie pół etatu, dzięki zresztą układom jakimś tam krewnych, znajomych itd., itd. Pracowałem przez 9 lat chyba w tym pół etacie za sumę, która wynosiła dokładnie 1358 zł miesięcznie, co oczywiście było więcej niż obecnie ta suma, ale sądzę, że nie było to więcej niż powiedzmy jakieś 4,5 tysiąca na dzisiejsze stosunki. Oczywiście nie płaciłem za mieszkanie, bo to był dom ojca, ale sądzę, że gdybym płacił za mieszkanie, no to po prostu może bym coś więcej robił, a nie zmieniłoby to mojego uległego układu, że trzeba zmienić system polityczny, ażebym ja miał prawo malować, wie pan, w idealnych warunkach. Zawsze wyobrażam sobie, że jeżeli takich warunków idealnych nie mam, jest to moja wina, bo jestem zbyt wielka dupa, ażeby, wie pan, zapewnić sobie warunki takie, w których miałbym olbrzymią pracownię, leżącą nad jeziorem Bodeńskim, wie pan, z widokiem właśnie na ośnieżone szczyty Alp. I do dnia dzisiejszego tak uważam. Oczywiście, że trudniej jest zlecieć, powiedzmy, choćby z Highfila zerowego samochodu, czy też mieszkania w Warszawie na mieszkanie w Woli, w Wólce, powiedzmy, jakiejś tam, nie wiem, takiej czy innej, prawda, w Tarnawie Wyżnej, powiedzmy, w mieszkaniu mniejszym od tego i bez możliwości kupienia nawet zwykłej płyty, prawda, bo na to nie stać, nie ma pieniędzy, ale ja sądzę, że bym to wybrał. I nie narzekał, znaczy może bym narzekał, ale nie uważałbym, że winny jest temu system polityczny. Aczkolwiek większość moich rodaków tak uważa. Każda sytuacja, w której się nie sprawdzają ekonomicznie, jest nieustannie przytaczane Stany Zjednoczone oraz zarobki, które tam panują, jakby to było fajnie, no ale mój Boże, no to równie dobrze Kowalski może przytaczać rodzinę Chmielskiego, że tatuś jest bogatszy, no ale to przecież nie jest argument za tym, że jest to wina tatuś, że to jest w ogóle jakakolwiek rzecz do załatwienia. I mieści się to zresztą w ogólnym rachunku tego legalizmu, czy nie może nie tyle legalizmu, co średniowiecznego punktu widzenia, które mam na rzeczywistość. No raczej staram się działać w ramach tego, co posiadam. Dzisiaj posiadam jakby dużo szerszy margines działania i w dużej mierze do niego przywykłem. Czyli na pewno łatwiej jest wejść, iść pod górę, niż schodzić w dół. Zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Natomiast pod tak. górę, jeżeli się idzie, w tym wypadku to także jest problem, bo ma się do dnia dzisiejszego pewne nawyki, których człowiek nie wentyluje, tak na przykład nieumiejętność działania pieniędzmi, ja ją mam do dnia dzisiejszego, wie pan, czyli nieumiejętność załatwienia sobie pewnych rzeczy, które można by sobie było załatwić bezszmerowo, które nawet członkowie mojej rodziny załatwiają sobie bezszmerowo, wie pan, przez ludzi, którym płacą, ja mi niby stać byłoby na to, żeby zapłacić, ja biorę piłkę, różne sam, wie pan, liczę się cały dzień, zbieram tego, po prostu mam taki już stosunek do tego. Chyba za późno jest na jakiekolwiek zmiany. Trzeba by było za dużo kombinować, za dużo myśleć, w jaki sposób zmienić, w jaki sposób wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. Wiem, oczywiście z czego to wynikło, z czego to się brało. Z tego, że zawsze chyba mi się wydawało, że wreszcie w sumie no mam lepiej niewątpliwie niż ta pani, mam lepiej niż wielu moich kolegów, na pewno mam gorzej niż wielu ludzi, powiedzmy, którzy mieszkają nawet w Polsce, nie mówiąc już o tym, niż mam gorzej niż przeciętna, powiedzmy, zachodnio-niemiecka, a dużo mam gorzej niż, powiedzmy, facet we Francji, który na tamtejszym rynku ma ten stopień popularności, jaki ja mam na tym rynku. No więc tak można by sobie było myśleć o nieskończoności, co to ma w ogóle za znaczenie.
Naturalną jest rzeczą, ja w najmniejszym stopniu nie myślę pana interwiewując wprowadzać jakichkolwiek wartościowań moralnych, ocen, porównywań, a już w najmniejszym stopniu z pozycji tych moralnych atakowania pana.
Przepraszam, że jeszcze jedno uzupełnię, wie pan, że w okresie tym właśnie, w którym ja byłem w Sanoku i choć uchodziłem z tego najuboższego, no było mi właściwie jedyne uczucie, które odczuwałem, to uczucie wstydu, co właściwie mówię z niejakim zahamowaniem, bo lekko ze mnie pokpiwano w całej rodzinie, wie pan. Wszyscy mieli samochody, wszyscy budowali albo domki jednorodzinne, albo coś, wyjeżdżali co roku za granicę, już ci najgorsi do Bułgarii, a najlepsi do Włoch, czyli gdzieś przez Angielkę. Właściwie w zasadzie to funkcjonowanie, to powiedzmy finansowe było jakoś ułożone na jakimś poziomie. A ja w zasadzie zacząłem gdzieś koło 72 roku, po raz właściwie początku 73, pierwszy raz zaskoczyłem. A zacząłem jako tako zarabiać gdzieś 76 rok. To był moment, w którym już się era Gierka kurczyła. Żona nawet powiedziała, wiesz, im wszystkim gorzej, tym nam lepiej. Nawet nie wiem, skąd to się tam bierze, że wszystko spadało coraz bardziej w dół, a myśmy lecieli coraz bardziej w górę. Mówię, dojdzie pewnie do takiego ekstremum, że my będziemy miliarderami, na tych sklepach nie będzie w ogóle towaru. Co w jakimś mierze zaczęło, prawda, tego. Nawet ekonomicznie da się uzasadnić, wie pan, zależność tych dwóch rzeczy, bo wreszcie tym łatwiej kupować obrazy, jak nie ma pieniędzy wydać na co innego. Czyli mógłbym powiedzieć, że może ja wcale nie tak dobrym jestem malarzem, tylko kryzys ekonomiczny w Polsce w dużej mierze pomógł w sukcesie. Może lepszym byłbym wróżbitą ze szklanej kuli, także właściwie w okresach kryzysu faceci posługujący się szklaną kulą mają duże perspektywy przed sobą, prawda, finansowe. Tylko.
A z drugiej strony dla mnie było interesująca ta interwencja tej pani, której nie odżałuję, że się nie starczyło taśmy na nagranie, że akurat się ucięła w momencie, kiedy zaczęła być interesująca. Również dlatego, że mnie interesowała pańska reakcja na coś, co nie jest sterylne jak nasza rozmowa, tylko coś, co z zewnątrz nagle wdziera się w nasze te rozmowy i coś, co jest sytuacją no, w końcu najściową. Ktoś naszedł pana w domu i przychodzi z jakąś konkretną sprawą. Ciekaw byłem bardzo, będzie wyglądała reakcja pańska. Mniejszym... Ja pana z tej strony nie potrafiłbym na przykład pokoleniom przekazać. Nie potrafię mi powiedzieć, jak reaguje Beksiński.
No widzicie pan, wczoraj się pan tak wywijał, a czym wczoraj się pan tak wywijał, jak zadzwonili te jakieś cymbały, które nie wiem, gdzieś przyjechali, już nawet nie z jakiego miasta przyjechali, z Poznania czy skądś, dla brata, który jedzie do NRF-u kupować obraz. No oni przecież byli tu tacy, nie pan wyłączy magnetofon. Ja myślę sobie właśnie, dlaczego wyłączyć, ja nawet ich chciałem wprowadzić tutaj i myślę sobie, nagramy, bo może być zabawna ta rozmowa, a z drugiej strony uzmysłowi panu, jak wygląda normalnie kwestia handlu. No ale myślę sobie, widać, pan nie chce, żeby oni wchodzili i ja ich spławiłem w korytarzu w zasadzie.
Tak, to prawda.
I później, ale przeciwko nagraniu i nie miałbym oporów moralnych, bo nie znam tych ludzi w ogóle, ale nawet nie wiedziałbym, jak się nazywają, jak się przedstawiali. Podczas gdy tu mam już, bo była to miła pani, która przyszła i która w zasadzie no, w jakiś sposób jest, no nie pan, no, zupełnie inny układ jakby.
Jedyną rzeczą, którą mogę panu odpowiedzieć na to, to jest do jakiego stopnia sami jesteśmy, przynajmniej sami, jeżeli o sobie mogę mówić w liczbie mnogiej, zaprzeczamy samym sobie, jesteśmy niekonsekwentni i popełniamy błędy. Bo powinno mi przyjść do głowy właśnie to, co pan mówi i powinienem się był wtedy ucieszyć.
Nie pierwszy raz był taki właśnie.
I powinienem powiedzieć,
że urozmaicił to, wie pan, całą rozmowę.
To jest rzeczą i ma pan rację. Ja w tej chwili naprawdę widzę, że popełniłem
błędy. Ja nie powiedział, jak że pan to jest pan. Ja bym powiedział, że człowiek, bo tak coś mu umknąłem, że ktoś mi tamtego, ale ja bym ich puścił do środka, to nastąpiłyby targi, przekonywanie mnie, że jak tego, nie zobaczyłby pan, jak normalnie ta rzecz wygląda. Dlaczego ja, bo ja jestem miękki, mnie się trudno czasem wykręcić, no wie pan, oni tam nie widzieli żadnego obrazu, z wyjątkiem w sensie jednego, co wisiał na ścianie, no i w związku z tym...
No widzę, popełniłem błąd i to naprawdę, tym szczerzej mówię, widzi pan moją szczerość, że na przykład prosiłem pana o nagranie fragmentu przynajmniej jakichś pańskich rozmów z innymi ludźmi o sprawach technicznych malarskich, na to też, żeby widzieć pana z innej strony, bo nie mogę stworzyć wszystkich wymiarów sytuacji, w jakich pan się znajduje, i pokazać pana z wszystkich stron, dlatego, bo no, nie pozwala mi na to sytuacja, w jakiej się znajdujemy. Więc rzeczywiście żałuję, że spłaszczyłem niechcący wymiary. Pan patrzy na coś tak jakbym...
Nie.
Spłaszczyłem wymiary.
Czasem patrzę kontrolnie, czy nie zostawiłem zapalonego jakiegoś urządzenia. Czasem coś włączy.
Szkoda, rzeczywiście. Źle się stało, bo rzeczywiście byłoby to zabawne usłyszeć pana, jak pan rozmawia w takich sytuacjach, jak ludzie pana nagabują, jak pan potrafi odpierać ich.
No proszę pana, ale czasem są prześmieszne historie, no te, to takie jak o czym panu już pisałem w liście, co miał nawet pójść za to bodajże jakieś obrazy, dwa czy trzy były na to, na ten cel, prawda, przeznaczone w biuro handlu zagranicznego.
Pamiętam tą straszną sytuację, w której przeżyłem ją głęboko, wiedząc, że to będą najwspanialsze obrazy.
Ale no nie.
Ale już wyciszam to.
Krzyczał pan, tak. Jęczał pan, a to właściwie w sumie cała historia wyglądała prześmiesznie. Aczkolwiek ja także byłem zirytowany nią już z innych przyczyn po prostu, bo w momencie, jeżeli mi ta pani wprowadza tu jakiegoś ludowego dyplomatę, szmące sofika, który mi tak mi dowcipam. Ja ich gdzieś nawet nagranych miałem nawet, bo ja włączyłem magnetofon, zawsze spodziewając się, że w tym wypadku nie wiadomo, co to będzie za gadanie, o czym będzie mowa i ja wprawdzie nie mam zamiaru to uważać za podstawę skarżenia, ale mi ktoś powie, przecież mówił pan tak, to ja zawsze mogę sobie pójść do domu i posłuchać, czy ja tak rzeczywiście mówiłem, czy ja tak nie mówiłem. Nie, słowem takiego nie powiedział. W związku z tym wiem, że i czy ja tam włączyłem rzeczywiście magnetofon. Leciał cały czas. I tylko był taki, pamiętam, raban na polu tych traktorów i tych jakichś bijących kafarów, że drzwi były uchylone chyba, że praktycznie trzeba było wymawiać poszczególne słowa. Z tego to chyba później skasowałem. I proszę pana, kiedy pani będąca bodajże dyrektorem, a wicedyrektorem tego biura handlu zagranicznego, nagle przychodzi z towarzyszem, tam wiceministrem, czy posłem, czy z, nie, to był jakiś dyplomata chyba, nie mam tych. Taki dziwny pan taki.
Jaki?
Dziwny pan, tak nie wiem, pan jak zachował troszkę się, bo to było nie. Nagle zacząłem mi proponować, w jaki sposób można by było obejść dookoła przepisy. To znaczy ci, których ja się boję, żeby i chcę ich użyć, ewentualnie, żeby mi nikt nie zarzucił, że ja z panem obchodzę przepisy i myślę, że będę miał teraz wreszcie jeden legalny ubój, stracę połowę tych zarobionych dolarów, ale to znaczy, że ja tu je zarobiłem legalnie i pomawiam, a oni mówią, proszę pana, ale to przecież pan też tylko połowę z tego dostanie. To po co panu zależy na tej drugiej połowie? To my sobie załatwimy od razu tu na miejscu, z rączki do rączki, no. Pieniążki. Myślę sobie, no to tak, to teraz wytłumaczyć im, po co ja ich w ogóle wpuściłem tutaj, że ja ich wpuściłem po to, żeby mieć pozory, że ja prowadzę z niej handlę, a ta, która nawet pozorów nie uzyskuje, ja dwa razy tracę, wie pan, no bo...
Legalność, przekupstwo naszej dyplomacji jest, i w ogóle dyplomacji krajów wschodnich, biednej dyplomacji, tej, która dorabia się na wyjeździe, jest wręcz przysłowiowa. Proponowanie pierścionków przez konsulów do sprzedania. Ja Boga kocham, nie żartuję. Proponowanie jakichś, wie pan, tego, jakichś układów finansowych. To teraz wyjdźmy, to porozmawiamy, wie pan, tego na ulicy. To jest nagminne.
Chyba lubi to pisałem, ale on chyba nie bardzo zrozumiał. Ja mówię, że Balowi raz pisałem, pamiętam w liście, nie wiem oczywiście jak na ile to Tomek czy Zosia, czy żona przetłumaczyła dobrze, że myśmy właściwie z racji tego, co mamy w Polsce, chodziło, bo on zawsze usiłował mi zaimponować tym, co na Zachodzie już wyprodukowane, tylko nie myśl przyjacielu, że my to wszystko w domu mamy. Bo tu się zastrzegał na wszelki wypadek, no ale mówi taka rzecz, taka zresztą pierwsza osoba, której o gramofonie laserowym usłyszałem jeszcze w roku 70 bodajże 7 czy 76, to był Bal. Za 5 lat nikt w Europie nie będzie słuchał innych płyt takich jak ty teraz z tego, bo będą nas płyty takie, a takie, tyle i tyle bitów, tu mi zaczął, bo on jest taki, nie wiem, z tego typu, więc ja mu mówię, wiesz, sądząc po tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, myśmy powinni być krajem buddystów. Bo tu nie ma nic, nie mówiąc o tym, że nie ma mięsa, nie ma gramofonów, nie ma, to właściwie praktycznie nie istnieją żadne rzeczy z tych, które stanowią codzienność, złudy rzeczywistości, prawda, w świecie, w bogatych krajach kapitalistycznych. Więc Polacy powinni być właściwie wyżsi nad materię, powinni być już prawie na granicy nirwany, osiągnąć już stan samadhi i właściwie niedługo zbliżyć się do raju buddyjskiego. A tymczasem jest coś wręcz przeciwnego, mówi. Handelesy, wsadzające w dróg bytnicy pierścionki, prawda? Bo ja przecież mógł lować przez granicę.
A, witam.
Witam! Jak mile ujrzeć.
Właśnie.
Wiele, żeśmy przed chwilą o panu rozmawiali.
O mnie.
Widzi pan, jest pan tematem naszych debat. Co ciekawego?
Aha, przepraszam, że jeszcze powiem. Ten przekaz, to ten facet z Szczecina, który zadzwonił, powiedziałem mu wszystko, coś pokazał, powiedzieć, na co on powiedział, że dla jego kolegi prosił jeszcze raz o zestaw płyt, któreś mu przysłał. Czyli ja mówię, ale jaki zestaw, bo nie będzie wiedział.
Dobrze, więc ja podam to w takim razie dzisiaj człowiekowi. Czy będzie to tak?
Czy ja to dobrze zanotowałem, to nie wiem.
Ale... Proszę po prostu, żebym to albo mi przekazał, albo mi to wysłał. Dobrze.
No,
o czym to rozmawiali panowie?
A, no, my
szkawki tam sobie
rozmawiamy. Proszę?
Szkawki nie miałem, także chyba
tak.
Nic złego.
Nie, nie, zawsze o panu w najlepszych słowach.
Widzę, że obaj mamy nieumyte głowy, tylko ja dlatego, że mam katar.
A ja dlatego, że z podróży i dlatego, że nie zdążyłem się w ogóle od czasu podróży nawet przebrać.
Kiedy jeżdżam na wieczorem. W wyczynach i w zakresie pańskiej profesji, znajomości rzeczy, jaką pan posiada i niesamowitych umiejętnościach wydobycia najnowszych płyt, które kilka godzin temu ukazały się w Londynie i które natychmiast się okazują w Warszawie, w różnych związanych z tym zabiegach.
Pan, udało mi się zagrać płytę, którą koledzy z redakcji posiadali, z konkurencyjnej redakcji posiadali od początku stycznia, jednakże czekali na moment, kiedy ona się ukaże, żeby ją zaprezentować jak najszybciej. Ja ją kupiłem, jak się ukazała i zagrałem prędzej niż ani szlak ich trafił. Skąd się to miałeś?
Niektórzy dostają, wie pan, te tak zwane egzemplarze bez kopert. To są te takie w białej kopercie z pieczątką, że nie wolno grać przy...
Oni dostali od zespołu, nie, normalnie dostali normalną płytę od zespołu, ją dostali po prostu, że to są Janiszewski z Lublina jak zwykle i zabił do trójki, a trójka leżała.
Bywał pan w Szczecinie ponoć.
Będę jutro.
Aha, także już jest pan jurorem konkursów na nowych prezentatorów.
Nie, w Szczecinie jestem akurat prywatnie, natomiast jurorem byłem w Rzeszowie.
Aha, Rzeszowie.
Tak, byłem przewodniczącym żywym.
Proszę, proszę. I wybraliście kogoś dobrze się zapowiadającego?
Tak, uważam, że rzeczywiście bardzo fajną kapelę, byśmy wybrali, odstawała od pozostałych, z tym, że w ogóle poziom był bardzo wysoki.
Mm-hmm. Poziom był w ogóle bardzo wysoki, powiada pan.
Tak, uważam, że podziemie rockowe w Polsce jest w tej chwili lepsze od pierwszyny, jak zwykle tak to bywa.
Bardzo miło usłyszeć z młodego człowieka.
Tak, pan, jeszcze jakieś 17-16-letnie grają na gitarach lepiej od profesjonalistów, którzy od paru lat już są uznani. Zaskoczenie. Usłyszałem dzieciaków, prawda, w wieku 17 lat różną solę, takie gitarowe, jak Black Sabbath, czy gdzieś z
gitarami. Nie był zastosowany playbacku.
Wykluczone.
To bardzo jest miła nuta usłyszeć od młodego specjalisty tego rodzaju opinie o młodszych konkurentach. Bo pierwszą reakcją każdego, kto nareszcie już coś zrozumiał w jakiejś profesji, jest niesamowita pogarda dla tych, którzy się dopiero jej uczą.
Nie, musiałbym być gitarzystą albo muzykiem, prawda? Ja jestem odbiorcą.
Ale w takim wypadku, jako młody krytyk, młody menadżer tej muzyki, bo zazwyczaj młodzi ludzie są szalenie wymagający, bezlitośni dla następnego pokolenia, które uważają za daleko gorsze od ich własnego. A pan ma raczej opinię człowieka typowo dla niezmiernie już wytrawnego, starego i doświadczonego specjalisty, który z ogromną pobłażliwością i dużą sympatią patrzy na wchodzących na rynek, mówiących, oni są znakomici. Bo to jest...
Ale zaraz, kto mnie uważa za jakiegoś już takiego zatwardziałego, że tak powiem, znawcę?
Nie, tylko twierdzę, że pański wiek raczej skłania do opinii nieprzychylnych, krytycznych i bardzo wymagających w stosunku do młodego pokolenia wstępującego. Podczas gdy zaskakuje mnie pan dojrzałością i wyrozumiałością, a nawet powiedziałbym pochlebnością opinii, jaką ma pan o młodych ludziach.
Nie, pan, ja powiem szczerze, mam opinię głównie o muzyce. To jest to, co zresztą mówiliśmy nawet tam w tym klubie, ogłaszając werdykt, który przyszło mnie odczytać jako przewodniczącemu, że po prostu poziom był bardzo wysoki i że trudno było wybrać zdecydowanie i że ja nie oceniam ich prywatnie, nie oceniam ich muzyki nawet, czy ta ona mi się podoba, czy nie, bo powiedziałem, najbardziej podobał mi mnie się zespół, który zajął miejsce drugie, znaczy był jednym z dwóch wyróżnionych. To był mój ulubiony, który znaczy pod tym kątem, że zagrał muzykę, która mnie się podobała najbardziej. Ale uważam, że najbardziej oryginalny był ten, który zajął miejsce pierwsze i ma szansę pójścia w takim kierunku, że coś z tego będzie. Podczas gdy tamci, co mnie się podobali, to po prostu perfekcyjnie grają muzykę już od lat uznaną, która akurat jest mi bardzo bliska. Między innymi również na tej samej zasadzie musiałem wytłumaczyć kilku hardrockowcom, że owszem, świetnie są technicznie, ale ta ich muzyka nie ma w sobie absolutnie nic oryginalnego. Są to kalki po prostu. No i z tego względu wśród rockowców wygrał zespół, który się najciekawiej potrafił pokazać, bo skakali i rzucali się, jeden deptał po drugim, jeden siedział na drugim, grał na gitarze, jeszcze w jakichś strojach fantazyjnych w ogóle. No i to ich wyróżniło.
No ciągle właściwie na zachodzie te grupy hardrockowe istnieją, jakby choćby ten Iron Maiden czy jakieś inne, właściwie bez przerwy.
Iron Maiden to jest wyróżniający się, moim zdaniem. Ja mówię... powiedziałem, że ja oceniam melodię w rockowej muzyce, nie wiem, kto jak najsilniej zaryczy, bo był z Gorzowa jakiś wokalista, który jak wrzasł, no to był głos jak żyleta, prawda, no wszystkich oczy wytrzeszyło się, że zaczął pękać szkło w regionach. Jest cały czas tak ryczał. Żadnej dramaturgii, nic, tylko wrzask. Fajnie, no ale...
Ja uczuł się, że dobrze wrzeszczy, może w domu rzeczywiście szkło pękało, wiesz, tylko mieli jakby gorszy gatunek szkła, no.
Wyglądało to, jakby go wybolała wątroba, bo mu wyrywali jaja, ze względu na to, że on
Wiedział, po drugie, bo tego mi jeszcze nie robiono, nawet z wątroba mi już polała, to nie troszczę się.
Biegał tak, do koła i...
Nie, bo to jest jak tym stałym, a niezbyt wytwornym dowcipie o jodłowaniu, prawda?
Piękny dowcip. Nie znam. Kto wymyślił te ryby? Kto wymyślił te ryby?
Ryby, tak.
Założenie jest takie, że człowiek radziecki wymyślił wszystko, więc kto wymyślił te ryby? Oczywiście Trybow.
Tak.
Kto wymyślił jodłowanie?
No to już tak jest. No, to. Nie wiem, no. Jodło.
Nie, także Trybo. Jak mówię, ja w trybę wpadłem. To piękny moment. On bawi ludzi już w drugim dziesięciolecie, bo mnie rozbawił już do końca 60. Ja się nie śmiałem z tego, że komuś ja w trybę wpadł, nie bardzo wiedziałem, czy to jest jodłowanie, ale nieważne. A jak długo będzie w ogóle gościł w tym kraju pięknym?
No ojciec mnie tu wyrzuca z tego kraju. Ja bym chciał jeszcze pozostać 14, powiem szczerze, że bilet sobie zamówiłem na 14. Ale chciałoby się mistrz mnie pozbyć jak najszybciej, żeby móc wreszcie się oddać pracy. A ja tutaj się wiję z najróżniejszymi formalnościami, których nie jestem w stanie załatwić dość szybko. I które powodują, że się... że mu przeszkadzam w pracy, a dopóki jestem, no to...
Nie, bo w czym rzecz?
On odpisuje na listy i...
Dziś jestem w takim stanie, jakby mnie troszeczkę właśnie duszono i muszę zgubić kilku upadkich morderców i samemu jeszcze kogoś załatwić przy okazji. Więc do wieczora będę biegał i bardzo będziemy mieli okazję się spotkać, a myślę, że można byłoby porozmawiać
z tym. Tak, to mi było przyjemnie. Bardzo by mi było przyjemnie. Pan wyjeżdża jutro do Szczecina.
Dziś
na jutrzejszy dzień
i pojutrzejszy.
I pojutrzejszy na szaty. Czyli zostało w piątek.
Tak, ja w piątek będę najpewniej zmęczony i też będę miał trochę roboty. Aha. Ale myślę, że jeżeli pan będzie nadal, nawet na okres
ja
świąt.
Ja będę, dlatego.
A nie pij alkoholu, czy ja się mogę piwa napić i mówię, że to pana razi?
A nie, absolutnie mnie to nie powodują mnie ślinotoku. Więc. Z przyjemnością ja jutro jadę do Łodzi, na prawdopodobnie jeden tylko dzień, może będę musiał się zatrzymać jeszcze i następnego dnia część, ale w piątek będę na pewno. Jeżeli miałoby mi się nie udać wyjechać przed świętami, bo naprawdę widzę, że przeszkadzam ojcu, więc chciałbym już jak najszybciej się zjeść.
Nie, pan nie może przebywać w Polsce nie przeszkadzając ojcu.
Nie,
chyba to zwierzę.
Nie, dlatego.
Bo nie wyczuwa pana na odległość. Nie, jest w Polsce, nie mogę pracować.
Nie.